Gość popołudniówki.
W pierwszej w 2019 roku popołudniówce Radia Zachód mamy też pierwszego gościa, pani Adriana Sokołowska-Ostapko, psychoterapeutka i trenerka rozwoju osobistego, ponownie w studiu popołudniówki. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Ponownie, bo my słyszeliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia i ten okres świąteczno-sylwestrowo-noworoczny już za nami. Jesteśmy właśnie u progu nowego roku. Rozpoczynamy nowy rok. Dla wielu osób nowy rozdział w swoim życiu i właśnie o tym nowym rozdziale, otwieraniu takiego nowego etapu w życiu chciałbym z panią porozmawiać, bo jak wiadomo i chyba nie ma osoby, która gdzieś tam z tyłu głowy sobie o tym nie myślała i takich noworocznych postanowień nie robiła, no właśnie wiele osób składa sobie jakieś noworoczne przyrzeczenia, postanowienia, w jaki sposób planuje, co zrobi w tym 2019 roku i o tym chciałam też porozmawiać. Mhm. Czy to jest dobra metoda na rozpoczynanie roku? Właśnie od jakichś takich postanowień? No, dla wielu osób są to postanowienia bardzo duże, poważne, wręcz wyzwania.
No tak sobie myślę, że to niekoniecznie od pory roku musi zależeć, tak? I od tego, że to jest akurat styczeń i ja sobie wytyczam jakąś drogę życia. Natomiast myślę, że to jest fajnie mieć być może raz w roku, być może raz na 2-3 lata taki czas, kiedy rzeczywiście się zatrzymuję i zastanawiam się, w jakim jestem punkcie, dokąd zmierzam, jaką drogę przebyłem i tak naprawdę co jeszcze chciałbym osiągnąć. Myślę, że styczeń, początek nowego roku jest dobrym czasem, tak samo jak każdy inny.
No właśnie, ale chciałam zapytać, dlaczego akurat nowy rok, bo pani powiedziała, że to można robić właściwie o każdej porze roku, w każdy dowolny dzień. To mogą być urodziny, to może być początek wakacji. No akurat utarło się, że w nowy rok to jest taka data graniczna i że już teraz życie zaczynamy od nowa. Rzucamy palenie, zaczynamy ćwiczyć, chudniemy, bierzemy się za czytanie książek, uczymy języków obcych. Każdy ma swoje jakieś własne postanowienia.
Tak, no ja myślę, że trochę ma w tym rolę, odgrywa takie nasze trochę magiczne myślenie, że to nowy rok, nowy rozdział, więc zapiszę go od nowa.
Taki moment przełomu, tak?
Tak, natomiast no, ten przełom ma często niewiele wspólnego z takimi zewnętrznymi warunkami, bardziej z tą naszą taką gotowością. I myślę, że jeżeli, ale można to wykorzystać, chociażby do budowania tej gotowości, że jeżeli nawet w tym okresie mam z głowy jakieś takie postanowienie, że coś zmienię, a okaże się, kiedy się do tego zabiorę, że niekoniecznie jest to ten moment dla mnie, to i tak myślę, że gdzieś tam jakiś krok ku gotowości, ku tej prawdziwej zmianie to jest postawiony.
Natomiast... Czyli myśli pani, że warto byłoby się wcześniej przygotować, zanim zaczniemy, przemyśleć tą decyzję, jakąś ją sobie zaplanować?
No wie pan, decyzję, w ogóle zmiana to jest proces wielofazowy, to zostało opisane, jest taki transtolotyczny model zmiany, Prochaska, Di Clementi, lata 70. I oni stwierdzili, że w ogóle mamy 5 etapów zmiany i tak naprawdę ta zmiana zachodzi w nas latami. Zanim rzeczywiście dojdzie do tej zmiany, to jest etap takiego w ogóle prekontemplacji, czyli że w ogóle nie wiemy, że coś chcemy zmienić, palimy, ale w ogóle nam to nie przeszkadza, nie mamy pomysłu na zmianę. Etap kontemplacji, czyli się zastanawiamy, taki etap tak, ale no może byłoby fajnie, ale jednak fajnie palić. Ktoś mi mówi, że powinienem zmienić, ale niekoniecznie. Później dopiero jak z tego etapu wychodzimy, jest etap przygotowania, etap wprowadzenia, etap utrwalania gdzieś tam. Także to jest naprawdę złożony proces i tak sobie myślę, że każde jakieś w ogóle przyglądanie się jakimś takim sferom, gdzie nas coś uwiera, czy chcielibyśmy się rozwinąć, dotykanie tego, to jest budowanie w sobie tej gotowości. To jest takie wychodzenie z tych pierwszych etapów i przechodzenie w stronę kolejnych, które nas zbliżają rzeczywiście do tych faz, których już wprowadzamy, czy przygotowujemy, wprowadzamy tą zmianę w życie i utrwalamy sobie.
A co jeśli nie chcemy tego robić? Ja mam na przykład z tym problem, że codziennie rano po Sylwestrze w Nowy Rok budzę się i żona pierwsze pytanie, jakie mi zadaje, to jest, no jakie masz noworoczne postanowienia? Odpowiedź jest od lat ta sama, no nie mam żadnych.
Ja mam pytania, czy to jest pana problem, czy pana żony?
No właśnie, też się nad tym zastanawiam, bo za każdym razem wiem, że jest parę rzeczy, które dobrze by było, gdybym zmienił je w życiu, ale z drugiej też strony sobie myślę, nadejdzie taki moment, jak będę chciał. Ten nowy rok wcale nie jest dla mnie momentem przełomowym.
No i tak sobie myślę, że czemu by się tego nie trzymać. Natomiast też fajnie sobie robić, wiem, że część osób ma taki zwyczaj robienia sobie w ogóle mapy marzeń. Czasami robią to na nowy rok, bo właśnie to się kojarzy z jakimś nowym rozdziałem, z tym, że mamy czas wolny, możemy usiąść, coś zrobić. Czyli tak naprawdę zrobić sobie, rozrysować sobie na kartce, czy jakoś powyklejać, jakieś kolaże sobie dziewczyny robią często. Jakie są moje marzenia? O czym ja jeszcze marzę w życiu? Co jest przede mną? I z tej mapy marzeń, z takiego rozważania, o tym czasami rozmawianie, jeżeli to robimy na przykład z bliskimi osobami, też jest fajna sprawa, rodzinna mapa marzeń. To jest super, super rzecz, żeby zobaczyć, do czego nasze dzieciaki, o czym marzą, do czego być może chcą zmierzać, o czym my marzymy, do czego być może chcemy zmierzać.
Ale nie jest to takie zobowiązujące już jak przyrzeczenia noworoczne, prawda?
No myślę, że nie. To jest właśnie bardziej takie przygotowawcze i bardziej takie, żeby zobaczyć, czego ja tak naprawdę potrzebuję, bo to, że ja mam z głowy jakiś pomysł, że chcę tam, nie wiem, co tam schudnąć, czy cokolwiek innego zrobić, bo to teraz w modzie wszyscy chudną, czemu ja miałbym nie schudnąć na przykład, to niekoniecznie się kończy powodzeniem, bo to może nie jest nasz cel. Chodzi o to, żeby odkryć swój własny, osobisty cel. Tylko ten cel, który jest naszym celem, nie celem, nie wiem, żony, społeczeństwa, czymś innym, będzie dla nas atrakcyjny i rzeczywiście będziemy chcieli do niego dążyć. I z takiej mapy marzeń mogą się wyłonić nasze osobiste cele. I rzeczywiście to są cele, nad którymi możemy potem dalej pracować, ponieważ one są nasze, nie cudze. A czasem nam się to myli, niestety.
Ale chcę pani przez to powiedzieć, że druga osoba nie powinna nam mówić, co powinniśmy robić? Bo na przykład jest czasami tak, że my czasami rzeczywiście jest tak, że my trochę wątpię, bo właśnie tak jak mówię, czasami jest tak, że my sobie z czegoś nie zdajemy sprawy i dopiero druga osoba nam uświadomi, że mamy na przykład jakiś problem albo coś powinniśmy zrobić, chociażby ze swoim zdrowiem i wtedy właśnie zaczynamy się nad tym zastanawiać, a potem zaczynamy to planować, jeśli rzeczywiście uznamy, że to jest coś do zmiany.
Tak, natomiast ja myślę bardziej, że po to mamy drugie osoby dane, że są dla nas jak lustra, że możemy się przeglądać, że ktoś nam mówi na przykład, kurczę, wiesz, martwię się o to i o to. Na przykład jak się tak odżywiasz, to ja się martwię, co będzie za parę lat z twoim zdrowiem. Natomiast przyzna pan, że to brzmi inaczej niż powiem, wiesz co, w ogóle zmień dietę, odrzuć mięso i zacznij jeść po prostu kiełki, bo nie mogę patrzeć na to, co robię. To są dwa różne komunikaty.
Albo zrób coś ze sobą. Co? Tak. Nie wiem, coś, prawda?
Tak, to są dwa różne komunikaty. I w momencie, kiedy ktoś nam komunikuje, że się martwi o nas, to jest bardzo najlepszy sposób do tego, żeby w ogóle kogoś się z tego etapu prekontemplacji, że ja w ogóle nie wiem, że zmiana mi jest potrzebna, do tego etapu kontemplacji wprowadzić, nie? Że ktoś mi coś mówi, że się martwi o mnie, że się zastanawia, że się przygląda, kurde, to może też się zacznę martwić, zastanawiać, przyglądać i zaczynam już powoli się przygotowywać ewentualnie do zmiany. Natomiast to nie chodzi zupełnie o to, żeby ktoś nam powiedział, bo cele narzucane, które nie są naszymi celami, one nie mają szans się utrzymać na dłuższą metę. A nawet jeżeli je zrealizujemy, pozostaniemy ludźmi głęboko nieszczęśliwymi.
No dobrze, mamy już zdiagnozowany problem, mamy cel, czyli postanowienie noworoczne. Co zrobić, żeby trzymać się tego postanowienia, żeby się udało?
Pierwsza rzecz, zawsze o tym mówię, że warto nawiązywać zawsze potem do wartości, czyli patrzeć, co nam to tak naprawdę da. Czyli jeżeli chcę zmienić sposób odżywiania, czy jeżeli chcę tam, nie wiem, podjąć jakiś tam zdrowy styl życia, tak, więcej ćwiczyć na przykład, no to w momencie, kiedy na dany moment wydaje mi się to trudne, albo jakieś takie nie jest wrodzoną mi właściwością i wcale mnie tak mocno nie pociąga, to warto sobie zadać pytanie, co ja zyskam dzięki temu, co mi to da. I często dochodzi się do tego, że to wcale nie chodzi tam o zdrowie, czy o te parę kilo, czy o same jedzenie zdrowe same w sobie, tylko chodzi o to, że na przykład chcę dłużej pożyć, chcę dłużej być dla bliskich, że chcę zmienić sposób, w jaki żyję, w jaki się odżywiam, ponieważ chcę być zdrowy, chcę się cieszyć, nie wiem, dziećmi, wnukami i wychodzą zupełnie inne wartości niż to na początku, że nie wiem, chcę schudnąć parę kilo, żeby nie wiem, lepiej wyglądać, tak, lepiej się prezentować. Więc warto sobie zobaczyć, jakie wartości, tak, jaka to jest dla mnie wartość. Motywacja to jest tak naprawdę połączenie nadziei z wartością. Jeżeli mam nadzieję, że zmiana jest możliwa, jeżeli widzę w nim autentyczną wartość w tej zmianie, ale dla mnie, że to jest dla mnie wartość, to wtedy jest szansa na zmianę. Więc myślę, że to pielęgnowanie, przypominanie sobie, po co ja to robię.
Ale chyba też warto sobie stawiać takie cele realne, możliwe do osiągnięcia i w jakiś sposób rozplanować. Jak słyszę o ludziach, którzy planują, że schudną od razu 20 kilo, to wydaje mi się, że powinni najpierw zacząć jednak od krótkich spacerów, a nie od razu od wizyty na siłowni, prawda, i rzucaniu się na sztangi.
No tak, to na pewno. To cel przede wszystkim oczywiście musi być realny i tak dalej. Cały ten smart mamy zestaw, tak, do wytyczania celów, że musi być konkretny, że musi być realny, musi stanowić dla nas wyzwanie, musi być mierzalny w jakiś sposób, nie, żebyśmy mogli go zmierzyć. Natomiast ponieważ ja się zajmuję również coachingiem zdrowia, często mówię o tym, że to, co sobie ustalimy gdzieś tam, warto nasze cele dzielić na pół. Że jeżeli na przykład sobie założę, że dobra, to ja od nowego roku, nie wiem, 3 razy w tygodniu na siłownię i raz w tygodniu, czy 2 razy na rowery, to w takim razie zapisuję sobie coś innego, że 2 razy w tygodniu na przykład na siłownię i raz w tygodniu na rowery, po to, żeby się nie frustrować czymś, czego na przykład nie zrobię. Mamy tendencję do stawiania sobie wyśrubowanych celów, jakieś zawieszanie wysoko poprzeczki. Kiedy potem tego nie osiągamy, mamy ogrom stresu i fundujemy sobie tak naprawdę w imię czasami zdrowia, fundujemy sobie ogromny stres, który nam szkodzi na zdrowie.
No to przy okazji zapytam inaczej. To w takim razie jakich błędów unikać? Bo to jest, o czym pani mówi, jeden chyba z podstawowych błędów. Jakich jeszcze błędów unikać, żeby jednak te noworoczne postanowienia, czy w ogóle jakiekolwiek postanowienia zrealizować?
Nie spodziewa się zbyt szybkich efektów i takiego efektu wow, że to co sobie postanowiłem, zaraz mi się spodoba, że tak naprawdę przeuczanie się, nauczenie się na jakiegoś nawyku na nowo, to jest proces, który naprawdę trwa gdzieś tam i w mózgu nowe połączenia między neuronami się tworzą tygodniami, miesiącami i my się często zniechęcamy po drodze, że na przykład nie, to nie ma sensu, tak, 2-3 miesiące i już mi się odechciewa, dalej mi to nie sprawia przyjemności albo nie ma takich efektów. Jakby pokonać ten moment, kiedy mi się wydaje, że to jest jednak nie dla mnie. nie? Spróbować. A dobra, no to widzę, że to nie dla mnie, ale na przykład tak czy inaczej założyłem sobie pół roku, więc wytrwam i wtedy sprawdzę. Nie, jakby nie brać za pewnik to, że ten nowy nawyk jest łatwo nabywalny, bo nie jest. To trzeba to przetrwać, ten
okres zrobić, wątpienia. Jak nam się znowuż nie uda? Po raz kolejny złamiemy się i odrzucimy na bok te noworoczne postanowienia.
Jeżeli to czasami się nazywa to wpadka, nie? Czyli osuwamy się w stan zmiany, nie? I teraz warto się przyjrzeć temu, co się tak naprawdę zadziało, o co mi chodzi. Czy to jest tak, że to było złe przygotowanie, czy może właśnie coś z celem? Może to nie był mój cel do końca, może to nie był cel realny. Może cel okej, tylko sposób dojścia do celu był nie ten. Może ja zasuwam na siłownię zamiast wybrać sport dla mnie naturalny, czyli na przykład chodzenie, tak? Że uwielbiam spacery i wędrówki. Może to jest dla mnie, a nie wcale siłownia, czy tam pływanie, czy cokolwiek. Także warto sobie zweryfikować.
Czyli zrobić taką korektę planu,
tak,
troszeczkę.
Dokładnie. Zobaczyć, co się tak naprawdę zadziało i w jakim momencie się osunąłem i co w takim razie mogę sobie polepszyć, czy w jaki sposób bardziej dostosować tak, żeby to było, żeby to zadziałało dla mnie. Nie uciekać w takie, o Jezu, to jestem do niczego już nigdy i tak dalej. Absolutnie nie. To jest taka informacja dla nas, że prawdopodobnie trzeba coś skorygować w naszym planie. Że przygotowanie do działania, trzeba
zweryfikować. Jeśli rzeczywiście się nie udało, to nie zrażać się, próbować jeszcze raz, powiedzieć sobie, no może to nie był ten moment, może w przyszłym roku, może za pół roku, może po urodzinach.
Pewnie zależy od tego, o czym mówimy, bo być może, tak jak mówię, nie jest to nasz cel. I czasem jest tak, że jeżeli to nie jest nasz cel, no to choćbyśmy nie wiem ile próbowali, to będziemy go sabotować z nieświadomości. Więc no tutaj już bym zalecała taką mocną uważność na to, o co chodzi w tym. Czy to jest rzeczywiście to, że nasz cel, ale nie ten sposób być może realizacji, przygotowania i tak dalej, czy to chodzi o to, że to nie jest mój cel.
Na koniec jeszcze pytanie o poświątecznej depresji. Przed samymi świętami rozmawialiśmy o tym, jak to niestety trudny może być dla wielu osób okres. No i rzeczywiście albo nam się udało wypocząć w tej święta, albo rzeczywiście był to dość trudny dla nas, forsowny czas. No i jest też coś takiego jak poświąteczna depresja, kiedy ten stan świątecznej euforii już mija, opada i nagle my wchodzimy w tą szarą, codzienną rzeczywistość. Wracamy do pracy, przed nami już kilka miesięcy bez żadnej przerwy, bez urlopu, bez żadnych świąt, a jeszcze na dodatek składa się Blue Monday, który przed nami w tym roku akurat 21 stycznia, czyli ten czas, kiedy uświadamiamy sobie, że święta za nami, a trzeba spłacać kredyty, noworoczne postanowienia. Najprawdopodobniej wielu z nas ma już za sobą, już się złamało, przeżyło pierwszy kryzys. Jak z tym sobie poradzić?
Jak mi tak pan powiedział o tej szarzyźnie życia, nie? I tak mi się skojarzyło, że no, dopóki sobie nie wypracujemy tego jakby takiego stylu życia, który z prozy życia zrobi kwintesencję życia, to możemy mieć trudno. Nie? Jeżeli nasze życie rzeczywiście kojarzy nam się z szarzyzną, z prozą, z czymś takim nieatrakcyjnym dla nas, no to trochę się nie dziwię, że mamy potem po takim świątecznej euforii, po takiej karuzeli wrażeń, którą trochę sami sobie fundujemy, trochę media i tak dalej nam to wszystko funduje, to, że potem osuwamy się w coś, co dla nas jest szarzyzną. Natomiast jeżeli rzeczywiście sobie stworzymy taką jakość życia, że to życie będzie dla nas fajne, atrakcyjne, to my wracamy do kwintesencji życia.
Czyli znów wracamy do tego, że trzeba mieć jakiś cel w życiu.
Tak sobie myślę, że warto patrzeć na to, w jaki sposób żyjemy, że warto żyć świadomie i patrzeć, co tworzy moją jakość życia i dbać o tą jakość. I to niekoniecznie chodzi o postanowienia noworoczne. Bardziej chodzi o to, żeby... Bardziej chyba do tej mapy marzeń wracam. Czy ja rzeczywiście mam jakieś marzenia? Czy ja nimi żyję? Czy ja do nich dążę? I czy to jest tak, że ja dbam o jakość swojego życia?
A więc spełnienia tych wszystkich marzeń i dobrej realizacji planów, nawet tych noworocznych postanowień Państwu życzymy na nowy 2019 rok. Adriana Sokołowska-Ostapko, psychoterapeuta.